Boże Słowo zapisane jest w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, od 12 wersetu. Chciałbym, abyśmy przeczytali razem wspólnie fragment Bożego Słowa, abyśmy mogli zajrzeć do tego Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od 12 wersetu. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni, mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Do tego miejsca, moi kochani, moi drodzy, moi przyjaciele, chciałbym, abyśmy przez moment zastanowili się, co ten fragment Bożego Słowa mówi. Wszystkich tych, którzy nie byli tydzień temu, odsyłam do mojego kazania, kiedy mówiłem na temat olbrzymiej, wielkiej miłości Jezusa Chrystusa do każdego z nas. Mówiłem na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym na temat ojca. Rzadko się mówi, kiedy porusza się tą historię, akurat o ojcu, najczęściej się mówi o synu jednym bądź drugim, ale rzadko się mówi o ojcu. Mówiłem o ojcu, mówiłem nie o postawie, jaką my powinniśmy przybrać, ale mówiłem o tym, kim jest Bóg dla każdego z nas? Kim jest Jezus Chrystus dla każdego z nas? Jak bardzo kocha każdego z nas? Przypomnę tylko jedną rzecz, to jest też ściśle związane z tym, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Że kiedy syn marnotrawny wrócił do swojego ojca, postanowił wrócić do swojego ojca, to ojciec wybiegł naprzeciwko niego, złamał wszelkie zasady, bo nie wypadało Żydowi w tak podeszłym wieku podciągnąć suknię, szatę i biec. Ale on nie patrzył na to, co działo się wokół. On nie patrzył na tradycje. On nie patrzył na pewne zwyczaje, które panowały od wieków w wieków. Ale czytamy, że kiedy zobaczył, że syn robi jeden, dwa kroki w stronę domu, to zaczął biec do tego syna. I kiedy przybiegł do tego syna, to rzucił mu się na szyję. Nie pytał się jego, gdzie byłeś. Nie pytał się jego, dlaczego tak bardzo grzeszyłeś. Nie pytał się jego, wytłumacz się teraz. Nie potępiał jego, ale po prostu go przyjął miłością. I mówiłem o tym, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas. Zachęcam nas, jeżeli Bóg pozwoli, w najbliższym tygodniu pewnie to kazanie się pojawi na naszej stronie internetowej, a więc warto jest odwiedzić tą stronę i posłuchać tego kazania, aczkolwiek to nie było typowe być może kazanie takie, jakie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Ale to Duch Święty mi położył na serce i tym się dzieliłem. Przeżywałem to od kilku miesięcy. I dzisiaj chciałbym mówić znowu o Jezusie Chrystusie. Chciałbym mówić o tym, który kocha człowieka. Bo o kimś innym mogę mówić. O każdym innym możecie posłuchać w wielu różnych miejscach. Ale ja chcę dzisiaj mówić o Jezusie Chrystusie. Bo w Kościele powinniśmy słyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który kocha mnie i ciebie, bez względu na to, jaki ty jesteś. Amen. Czytamy, moi kochani, w Bożym Słowie, że Jezus Chrystus chodził, przechadzał się i kiedy zaszedł któregoś razu do miasta, postanowił wejść do świątyni. Świątynia była bardzo ważnym miejscem, tak samo jak i dzisiaj. Być może już niekoniecznie w wielu państwach, bo wiecie, kiedy mieliśmy możliwość być z moją piękną małżonką w Belgii 2-3 lata temu, to tam po raz pierwszy zobaczyłem, jak kościoły, jak świątynie przeobraża się w hotele, w restauracje, w domy mody, w galerie mody. I to są jedne z najpopularniejszych miejsc w swojej klasie. A więc może nie do końca żyjemy już w takich czasach, jak to było za czasów Jezusa Chrystusa, ale ciągle świątynia, ciągle Kościół, ciągle to miejsce sakralne jest niesamowicie ważne. I czytamy, że Jezus Chrystus udał się do takiego miejsca, chciał, zaszedł tam, wszedł do tej świątyni i zobaczył to, co zobaczył. Co Jezus Chrystus zobaczył, kiedy wszedł do świątyni? Wiecie, kiedy my słyszymy słowo świątynia, to my mamy od razu pewien wizerunek tej świątyni. I na pewno ten nasz wizerunek nie jest zgodny z tym, co czytamy w Bożym Słowie. Kiedy my wyobrażamy sobie świątynię, to mówimy, no w świątyni panuje powaga, w świątyni panuje w miarę cisza, w świątyni panuje porządek, w świątyni są pewne bardzo konkretne zwyczaje, które określają pracę tej świątyni. I chcę wam powiedzieć, że to, co jest napisane w Bożym Słowie, to, co Boże Słowo mówi na temat świątyni, to, co w Księdze Izajasza w 56 rozdziale możemy przeczytać, tam jest napisane, że świątynia to jest miejsce modlitwy. To jest miejsce, w którym na pierwszym miejscu jest modlitwa. Świątynia powinna być charakterystyczna z tego, że z tego miejsca powinna płynąć zawsze, zawsze, jeszcze raz powiem, zawsze modlitwa. A więc nic innego, jak naszym współczesnym językiem mówiąc, dialog, rozmowa z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. I przyszedł, czytamy, że Jezus Chrystus do świątyni, otworzył drzwi tej świątyni i zastał tam całkiem inny obraz, jakiego się spodziewał. Zastał tam całkiem inny obraz, jaki powinien tam być, jaki powinien zobaczyć w tej świątyni. Zamiast ludzi modlących się, zamiast ludzi wołających do Boga, zamiast ludzi prowadzących dialog ze swoim Ojcem ukochanym, który umarł na krzyżu, który, jak to się mówi, przebaczył grzechy. Tak mówię już trochę współczesnym językiem, bo wtedy Jezus Chrystus jeszcze był przed śmiercią na krzyżu. To zobaczył ludzi, którzy, czytamy, zajmowali się handlem, zajmowali się sprzedażą, zajmowali się liczeniem pieniędzy, zajmowali się bardzo przyziemnymi rzeczami. Nie mam dzisiaj czasu na to, aby wyjaśnić nam, co pewne elementy oznaczają, ale chcę wam powiedzieć, że każdy z tych elementów, który tu jest wymieniony, on ma pewien też wymiar w tym kontekście duchowym. Ale czytamy, że Jezus Chrystus zastał tam harmider, zastał tam ruch niesamowity, bo tam, gdzie jest handel, tam jest ruch. Wiecie, my, polskie społeczeństwo, nie jest do końca może nauczone handlowania. Ale chcę wam powiedzieć, że ta historia miała miejsce na południu od nas, bardzo daleko na południe od nas. A kraje południowe charakteryzują się tym, i wiem, że większość z was była na południu i przynajmniej miała raz możliwość być na takim prawdziwym targowisku. A jeżeli nie, to zapraszam was i zachęcam, żebyście kiedyś skorzystali z czegoś takiego. To jest po prostu jeden wielki harmider. Tam wszyscy do siebie krzyczą, tam wszyscy próbują przekonać do swojej ceny, przekonać do swojego towaru. Tam jest wymiana zdań. To jest po prostu obraz bardzo głośnego miejsca. Tam często dochodzi do podniesionego tonu, tam bardzo często dochodzi do tego, że nawet komuś tam ręka się w kieszeni zaciska. Różnie to bywa. I czytamy, że Jezus Chrystus przychodzi do świątyni, gdzie chciał zastać całkiem inny obraz i zastaje taki obraz. I powiem, że to jeszcze nie jest najdrastyczniejsza rzecz w tej historii. Bo Boże Słowo mówi w innej Ewangelii, kiedy otworzycie sobie tę samą historię w innej Ewangelii, mówi, że Jezus Chrystus, ten, który jest uznawany za wzór miłości, ten, o którym się mówi, że to jest pełnia miłości, ten, który mówi na temat miłości, ten, który jest miłością, robi coś, co z pozoru zaprzecza tej miłości. Wiecie, co Jezus Chrystus zrobił? Wielu teologów, wielu ludzi, którzy zajmują się tłumaczeniem Pisma Świętego, najchętniej to miejsce wymazaliby w ogóle z Biblii. Wiecie dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, że kiedy Jezus Chrystus to zobaczył, Jego żarliwość była tak wielka o Kościół, o świątynię, że zrobił bicz. Zrobił bicz. I tym biczem zaczął bić tych ludzi i wyganiać ze świątyni. Zaczął przewracać stoły, które tam były. Zaczął niszczyć te gołębie, zaczął wyrzucać. Spróbujmy sobie wyobrazić, spróbujmy sobie puścić trochę wodze fantazji, jak to wyglądało. Dlatego, że to jest ważne, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. To nie wyglądało na zasadach, że Jezus Chrystus przyszedł do świątyni i mówi, no ojej, zastałem taki fatalny obraz, no ale jestem przecież wzór miłości, no to ja nie mogę. Ja Cię bardzo proszę, zabić to gołębie stąd. Ja Cię proszę, weź tą kozę, wyprowadź. Słuchaj, czy Ty nie widzisz, że ta krowa sika tutaj, chłopie, co Ty robisz? Słuchaj, weź te pieniądze z tego miejsca. Boże Słowo nie mówi nic takiego, aby w taki sposób to wyglądało. Boże Słowo mówi, że kiedy Jezus Chrystus to zobaczył, zrobił sobie bicz i zaczął ich wyrzucać z tej świątyni. Można by było zadać w tym miejscu pytanie, czy rzeczywiście Jezus Chrystus nie mógł spróbować tak kulturalnie, tak z miłością, od razu trzeba było tak ostro, tak nagle. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że Jezus Chrystus doskonale wiedział o tym, że w tym miejscu, jeżeli On zacznie tak spokojnie, pomalutku, tak kulturalnie, to nic z tego nie będzie. Ale miał też tą świadomość, że miejsce, w którym jest, jest przeznaczone do całkiem czegoś innego. Skracam trochę tą historię, bo nie mamy dzisiaj dużo czasu. Czytamy dalej, że kiedy powyrzucał tych wszystkich ludzi z tej świątyni, tych złych ludzi z tej świątyni, to chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że w świątyni jeszcze były inne osoby. Ta świątynia nie była wypełniona tylko tymi złymi, załóżmy, tak określmy ich, tak? Chociaż ja jestem daleki od... Nie wiem, kto z nich był zły, kto z nich świadomie pewne rzeczy tam robił, a kto nieświadomie pewne rzeczy tam robił. Ale załóżmy, że ci źli zostali w końcu wyrzuceni z tej świątyni. O, pewnie nie jeden tam wychodził i mówił, o, zobacz, jaki to ten Jezus, ten pełen miłości, a patrz, jak mnie uderzył, zobacz, jak mnie uderzył teraz. O, to tak Jezus robi? To taki Jezus jest pełen miłości? Myślę, że tam wielu takich było. Ale wracam z powrotem na naszą drogę. Zostawiam ten temat, bo pewnie bym zaraz popłynął. Mówi Boże Słowo, że oprócz ludzi, którzy zostali wyrzuceni ze świątyni, tam jeszcze były inne osoby. Jakie tam były osoby? Kto jeszcze znajdował się w świątyni oprócz tych, którzy handlowali i którzy, że tak powiem, zbezcześcili tą świątynię, doprowadzili do tego, że na pierwszy rzut oka, kiedy się wchodziło, nie było widać tych, którzy tam jeszcze byli. Dlatego, że ci, którzy sprawowali tam handel, zagłuszyli ich, spowodowali, że oni zostali zepchnięci, jak to bokserzy mówią, do narożnika i tam musieli zostać, w cieniu. Boże Słowo mówi, że tam, kiedy zostali wyrzuceni wszyscy, to przystąpili do Niego ślepi i chromi. A więc zwróćcie uwagę, kto jeszcze w świątyni był. Byli ślepi jeszcze i byli chromi jeszcze w tej świątyni. Czy kiedy Ktoś wchodził do świątyni, widział w ogóle tych ślepych, chromych? Nie. Na pierwszy rzut oka widzieli harmider, ruch, handel i wszystko to, co w tym tego słowa złego znaczeniu oczywiście, bo nie chcę powiedzieć, że handel jest czymś złym, ale w tym złym znaczeniu tego słowa oni tam mogli zobaczyć. Nie widzieli chorych, nie widzieli ślepych. Wiecie, ślepota i choroba też tutaj jest, ma pewien wymiar, o czym za chwilkę powiem. Ale kto jeszcze był w świątyni? Bo to mało. Nie byli tam tylko chorzy i ślepi, ale tam jeszcze byli pewni ludzie w tej świątyni. Wiecie, kto tam był jeszcze w tej świątyni? Boże Słowo mówi, że kiedy uczeni w piśmie, faryzeusze i tak dalej, kiedy to wszystko widzieli, oni jeszcze zobaczyli jedną rzecz. Oni zobaczyli jeszcze dzieci, które co? Siedziały i tylko tam sobie bla, 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 bla krzyczały? Nie. One oddawały Bogu chwałę. One śpiewały hosanna. Wiecie, kto na to zwrócił uwagę? To nie zwrócił uwagi na to ktoś, kto, że tak powiem, był sprzymierzeńcem Jezusa. Bo za Jezusem Chrystusem chodzili uczeni w piśmie, chodzili faryzeusze, chodzili ci, którzy uważali, że oni są najbardziej świętymi ludźmi, że oni prowadzą takie wzorowe życie, najczystsze życie i chodzili i za wszelką cenę szukali haka na Jezusa Chrystusa. I czytamy, że oni weszli za Jezusem Chrystusem również do świątyni. I to oni zobaczyli, bo Boże Słowo mówi, że nie Jezus, ale arcykapłani i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni. A więc zobaczcie, że oprócz chorych i ślepych, tam jeszcze były dzieci, które oddawały Bogu chwałę. Inaczej mówiąc, w skrócie, w tej świątyni była chwała. W tej świątyni była cześć dla Boga. Tyle historii, moi kochani. Chciałbym, abyśmy na moment przeszli do współczesności. Abyśmy zobaczyli, co ta historia daje w moim życiu i w twoim życiu. Co może z tej historii dzisiaj wziąć do swojego życia? Chciałbym ci powiedzieć, mój miły przyjacielu, że Boże Słowo mówi, że kiedy my się rodzimy na nowo, my jesteśmy świątynią. Dzisiaj ludzie, chrześcijaństwo ma takie, powiem, zamydlone trochę oczy. I myślą, że Bóg mieszka w budowli. Myślą, że Bóg, Jezus Chrystus, mieszka w pięknych, wybudowanych świątyniach. Ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie mieszka w żadnej budowli. Jezus Chrystus nie mieszka ani w tej budowli, ani w tym pięknym kościele, który tu widać przez okno, ani w tym pięknym, który tam stoi dalej. Jezus Chrystus nie mieszka w żadnej świątyni, ani w Licheniu, ani w Częstochowie. Bóg nie mieszka w żadnej świątyni, ani w Rzymie, ani w żadnym innym kościele. Bóg mieszka w twoim i w moim sercu. Boże Słowo mówi, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, to staje się świątynią Ducha Świętego. A każdy z nas wierzy w trójjedynego Boga. Boga Ojca, Boga Syna Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego. Tak mówi Boże Słowo. W innym miejscu jest napisane w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus Chrystus spotkał się z Samarytanką przy studni. I ona zadała mu pytanie. Panie, gdzie jest to właściwe miejsce, gdzie powinno się oddawać Bogu cześć? Takie bardzo współczesne pytanie, nie? Aż ludzie przychodzą i pytają mnie, mówią, pastorze, do którego kościoła ja powinienem chodzić? I wiecie, co Pan Jezus Chrystus powiedział tam? Co Pan Jezus Chrystus odpowiedział Samarytance? Powinnaś chodzić do kościoła zielonośrodkowego, bo to jest jedyny kościół. Wiem, że jak znacie Boże Słowo, to się uśmiechacie w tej chwili pod nosem, a ci, którzy nie znacie tej historii, to chcę powiedzieć, absolutnie tam tak nie było napisane. Ale chcę wam też powiedzieć, że nie było tam napisane: słuchaj, Samarytanko, ty masz chodzić do kościoła baptystycznego, rzymskokatolickiego, nie wiem gdzie tam jeszcze, do adwentystycznego, albo najlepiej to może muzułmanką zostanę. Nie. Tam Jezus Chrystus jej odpowiedział, że prawdziwi czciciele oddają Bogu cześć w swoim duchu, w swoim sercu, w swoim umyśle. Gdzie ty Bogu oddajesz cześć? Jeżeli myślisz, że przyjście do kościoła raz na tydzień, czy dwa razy w tygodniu, bądź raz w roku na pasterkę, jak to niektórzy mają w zwyczaju, że to jest miejsce, gdzie trzeba oddać Bogu cześć, chcę ci powiedzieć, że jesteś w wielkim błędzie. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Bóg mieszka w tobie i we mnie. I to jest cudowne. I powiem wam, że to jest najwspanialsza nowina, jaką dzisiaj mogę zostawić sobie i tobie. Bo nie ma nic lepszego od świadomości, że Bóg, ten, który jest wszechmogący, ten, który jest niepojęty, ten, który nie ma ani początku, ani końca, ten, który poszedł do nieba, aby przygotować dla ciebie i dla mnie mieszkanie, cały czas 24 na dobę jest tutaj. I to tylko kwestia, czy ja skorzystam z tego, czy nie. A więc jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy świątynią, miejscem, w którym mieszka Jezus Chrystus. Jak ta świątynia wygląda, drodzy bracia, drogie siostry? I tutaj zwracam się do każdego z nas osobna. Zwracam się do siebie, zwracam się do nas, bo ja nie jestem kimś lepszym od was. Jak wyglądają nasze świątynie? Co na pierwszy rzut oka, kiedy ktoś wchodzi do tej świątyni, kiedy wpuszczasz kogoś do swojego tego duchowego życia, kiedy zapraszasz go do tej swojej duchowej tożsamości, to co może ten ktoś zobaczyć? Powiem ze smutkiem, że wielokrotnie zamiast zobaczyć świątynię pełną modlitwy, to spotyka świątynię, która nie przypomina świątyni. Przypomina miejsce, w którym toczy się handel. Przypomina miejsce, w którym toczy się wielkie planowanie. Nie skończył się jeszcze dzisiaj dzień, a już planujesz, co jutro i za rok będziesz robił. Przypomina miejsce, w którym ludzie ze sobą drą koty. Przypomina miejsce, w którym ludzie się obgadują. Przypomina miejsce, w którym ludzie knują, jakby kogo wykiwać, żeby wyjść dobrze. Targują się. Czy w takim miejscu może być Boża chwała? Czy w takim miejscu Bóg może mieszkać? Może inny obraz, żeby łatwiej było nam zrozumieć. A rano idzie pięknie w garniturze do kościoła, a po południu klinie jak szewc, leje swoją żonę, pije na umór, jak to się mówi, kradnie, zabija. Wszystko co najgorsze. Chcę powiedzieć nam, moi kochani, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I jak ta świątynia wygląda, zależy od ciebie i ode mnie. Co jeszcze jest w naszej świątyni? Nim przejdę do tego, co trzeba zrobić nieraz. Chcę powiedzieć wam, że w twojej i w mojej świątyni jest też choroba i jest też ślepota. Jak to możliwe? Możliwe. Chcę powiedzieć, że bardzo często jesteśmy ślepi. I nie mówię tutaj o ślepocie cielesnej oczywiście. Mam nadzieję, że wyłapaliście moment, kiedy przeszedłem już na tą duchową stronę. Chociaż i w tym ciele też może się to zdarzyć. Chcę powiedzieć nam, że bardzo często robimy pewne rzeczy źle, dlatego że jesteśmy niewidomi. Popełniamy błędy, potykamy się, bo jesteśmy ślepi. I potrzebujemy, aby Jezus Chrystus przyszedł i nas uzdrowił. Aby uzdrowił nasze oczy, abyśmy przejrzeli, abyśmy zobaczyli właściwą drogę. Bo kiedy jesteś ślepy, nie widzisz. Bardzo wiele rzeczy robisz po omacku. Niejednokrotnie uderzysz się, niejednokrotnie potkniesz się, niejednokrotnie ktoś ciebie uderzy. W naszym życiu często mamy takie momenty bezradności i mówimy, nie wiem, co robić. Patrzę nieraz, jak ludzie próbują po omacku zrobić pewne rzeczy w swoim życiu. Podejmują bardzo poważne decyzje, na ślepo, a później konsekwencje tego są straszliwe. Chcę wam powiedzieć, że bardzo często w twoim i w moim życiu jest choroba. I nie mówię tutaj tylko o chorobie tej cielesnej, ona też bardzo często jest. Ale chcę wam powiedzieć, że dużo gorszą chorobą od choroby ciała. To jest grzech, który odgradza nas od Boga, odgradza nas od łaski Jego. Boże Słowo mówi, że to, co odgradza nas od Boga, to grzech. Bóg kocha człowieka, nienawidzi grzechu. I chcę ci powiedzieć, że kiedy masz Boga, kiedy On zajmuje pierwsze miejsce, kiedy twoja świątynia jest wypełniona modlitwą, to żaden grzech nie jest wtedy ważny. Bo każdy grzech, za każdy grzech, chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus już dawno umarł na Golgocie i pokonał ten grzech. To diabeł przychodzi dzisiaj i często szantażuje nas naszymi grzechami. Szantażuje i mówi, o, ty taki zły, o, ty pierw pokutuj, nie wiadomo ile, ty zrób tyle, a tyle zdrowasiek musisz odmówić. Jezus Chrystus już dawno zmarł za twoje i moje grzechy i całe szczęście, bo ja mam tyle grzechów, że ja nie wiem, czy by tyle zdrowasiek ja bym mógł powiedzieć. Ludzie myślą, że zrobią coś złego, a później mogą odkupić swoje grzechy. Nie, nie możesz. I bardzo często w twoim i w moim życiu jest grzech, który musi być uzdrowiony, ale on nigdy nie może być uzdrowiony, bo świątynia nie jest wypełniona modlitwą, tylko jest wypełniona codziennością, handlem, tym, co, jak to się mówi, w świecie jest najgorszą rzeczą. Pośpiechem, pędem, a przy tym tam, gdzie się człowiek spieszy, tam niestety niszczy wszystko za sobą. Jak ten czołg, który goni do przodu, nieważne, cel musi być osiągnięty, ale to, co zniszczy pod tą gąsienicą, ile zniszczeń zrobi, na to nikt nie zwraca uwagi. Bo cel uświęca środki, jak to często się dzisiaj mówi. Chcę powiedzieć ci, że w twoim i w moim życiu jest jeszcze jedna rzecz. Jest chwała dla Boga. Jest chwała dla Boga, dlatego że my zostaliśmy stworzeni przez Boga i na obraz Boga. A więc w nas jest cząstka Boga żywego. Halleluja. I chcę wam powiedzieć, że ta cząstka gdzieś tam daleko woła i chce chwalić swojego Pana. I powiem wam, że patrzę na ludzi i widzę nieraz, jak męczą się, jak okrutnie się męczą, jak próbują nieraz zapić, jak próbują nieraz zatłumić tą cząstkę, która woła, jak próbują ją zakopać gdzieś tam i jak ci uczniowie, którzy, jak Bartymeusz woł, zmiłuj się nade mną, to oni mówili, cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź. I męczą się. Jak często my się męczymy, drodzy bracia, drogie siostry. Jak często my się męczymy, jak często my nie potrafimy być pełni zadowolenia, pełni radości, bo przygniatają nas różne rzeczy. Tak, w twoim i w moim życiu i pojawią się też również i choroby ciała, które też cię będą przygniatać. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest ciągle żywy i ciągle autentyczny. I tak samo jak jest zainteresowany twoim duchowym życiem, tak samo jest zainteresowany tym cielesnym życiem. I wiesz, kiedy uzdrawiał te chore ciała, te ślepe oczy. Wiesz, kiedy uzdrawiał? Kiedy oczyścił świątynię. Na ile, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, jesteś gotowy, aby wpuścić Jezusa do tej świątyni? Na ile jesteśmy gotowi, aby wpuścić Jezusa dzisiaj do świątyni? Wiecie, co się wiąże, kiedy otworzycie drzwi i powiecie, Jezu, wchodź? Wiecie, co się z tym wiąże? Wiecie, że może dojść do takiej sytuacji, o której przed chwilą przeczytaliśmy w Bożym Słowie, że Jezus Chrystus wywróci twoje życie do góry nogami. Czy czy jesteśmy gotowi na to, że Jezus Chrystus przyjdzie i nagle wyrzuci z naszego życia, pozbędzie nas tych rzeczy, które do tej pory sprawiały nam nawet przyjemność. Ja wam powiem, że to jest trudna decyzja. Wiele ludzi chciałoby, ale z drugiej strony mówią, nie, no przecież to tak dobrze, tak dobrze nam tutaj jest. To pohandlujemy, pogadamy, to takie fajne to życie jest. Ale chcę ci powiedzieć, że dopóki nie wpuścisz Jezusa Chrystusa i nie pozwolisz, aby On posprzątał tą świątynię, nic się nie zmieni w twoim życiu. Dzisiaj ludzie nie nas mówią, o pastorze, ja sobie radę dam. Na ile sobie dasz radę? Jedną kozę wyciągniesz ze swojego życia? Jeden stół być może wyrzucisz na zewnątrz? Może 5 gołębi wygonisz na zewnątrz? A reszta? Chcę ci powiedzieć, że bardzo często nie jesteś w stanie posprzątać tej świątyni do końca, bo już dawno nie panujesz nad tą świątynią. Jak wiele ludzi dzisiaj nie panuje nad swoim życiem. I mi się wydaje, że oni panują nad życiem. Oni są panami swojego życia. Ale jak patrzysz na owoce tego życia, to nieraz przychodzisz do domu, łapiesz się za głowę i mówisz, Boże Ty mój, pomóż tym ludziom. Oni nawet nie wiedzą, jak daleko już są od Ciebie. Zgliszcza. To dzisiaj ci ludzie, którzy mówią, że panują nad swoim życiem, to właśnie oni mają największe problemy. Żyjemy w czasach, gdzie najwięcej rozwodów jest. Żyjemy w czasach, gdzie najwięcej narkotyków jest. Żyjemy w czasach, gdzie najwięcej alkoholu się leje. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie normalnie ze sobą zaczynają żyć. Na tyle jesteśmy w stanie zrobić porządek w swoim życiu. Im bardziej próbujesz się porządkować, tym jeszcze większy bałagan zaczynasz robić. Ale chcę ci powiedzieć, że kiedy pozwolisz, aby Jezus Chrystus wszedł do twojego życia, to On jest w stanie wyrzucić wszystko. I tak, jest przestroga. Chcę ci powiedzieć, że owszem, musisz się liczyć z tym, że być może w twojej świątyni Jezus też będzie musiał ukręcić bicz i mocno będziesz czuł te uderzenia, kiedy On będzie wyrzucał pewne rzeczy z twojego życia. Być może mocno będziesz odczuwał, nawet być może będziesz płakał i cierpiał, jak Jezus Chrystus będzie wyrzucał pewne rzeczy z twojego życia. Czy jesteś gotowy na to? Czy jesteśmy gotowi na to, moi kochani? To jest decyzja, którą każdy musi podjąć sam. Ale czy warto? I tym chciałbym zakończyć. Chcę wam powiedzieć, że warto. Bo kiedy Jezus Chrystus oczyści twoją świątynię, kiedy pozwoli się mu, aby ona została oczyszczona, to wtedy nagle zobaczysz, że ta ślepota, której do tej pory towarzyszyła ci, brak mądrości w podejmowaniu decyzji, brak, że tak powiem, wiedzy, która pozwoliłaby ci normalnie żyć i cieszyć się tym życiem i być przykładem dla innych i być dobrą radą dla innych. Nagle ta ślepota zostanie uzdrowiona. Kiedy pozwolisz, aby Jezus Chrystus oczyścił twoją świątynię i być może to będzie bolesny stan, być może to będzie nieprzyjemny stan. Chcę ci powiedzieć, że choroba, która być może cię prześladuje, diabeł, który nieraz przychodzi i szantażuje ciebie, że ty jesteś taki chory, bo zgrzeszyłeś. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus wtedy uzdrowi cię z tej choroby. I powiem, nie dziecko, dlatego, że ja umarłem na krzyżu, przelałem swoją krew za każdy twój grzech. Jesteś moim, odkupiony świętą krwią. Moim jesteś. I chcę ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że kiedy pozwolisz, aby Jezus Chrystus wszedł do tej świątyni i zrobił swój porządek, nie twój, tak jak się modlimy każdego razu w kościele. Znacie taką modlitwę? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I zapomniałam, co tam dalej było. Bądź wola Twoja. A więc jak pozwolisz Jezusowi Chrystusowi, aby On przyszedł do twojego życia i oczyścił tą świątynię zgodnie ze swoją wolą, którą, chcę ci powiedzieć, że bardzo często jest całkiem inną, jaką ty masz. Chcę ci powiedzieć, że jeszcze jedną rzecz w swoim życiu zobaczysz. Zobaczysz chwałę. Zobaczysz chwałę, która jest w twoim życiu, która wielbi Boga, która sprawia. Wiecie, co sprawia chwałę? Ona nie sprawia przyjemności tylko i wyłącznie temu, kogo my chwalimy. Ale ona też sprawia przyjemność tobie i mi. Bo kiedy ty zaczynasz chwalić Boga, to chcę ci powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ty ogłaszasz zwycięstwo w swoim życiu. Wiecie, kiedy na wojnę szli, Stary Testament mówi, że kiedy szli Izraelici na wojnę, to wiecie, kto szedł w pierwszych rzędach? Ani generał, ani najbardziej uzbrojeni, najbardziej waleczni, ale szli ludzie, którzy śpiewali, czytamy, oddając Bogu chwałę. Chwała zawsze szła na samym początku, przed wojną. Kiedy wrzucono apostoła Pawła do więzienia, kiedy skuto go łańcuchami, kiedy wydawało się, że to już jest koniec. Wiecie, co apostoł Paweł zaczął robić? Boże Słowo mówi, że zaczął chwalić Boga pieśnią. Zaczął śpiewać pieśni, które chwaliły Boga. My często, widząc problemy, troski, choroby w swoim życiu, skoncentrujemy się bardzo mocno na nich. Zbyt mocno. Powinniśmy oddawać Bogu chwałę i powinniśmy Jego chwalić. A wtedy Bóg zaczyna robić dobre dzieło. Ale żeby to wszystko zdobyć, żeby to wszystko mieć, aby być taką piękną świątynią w oczach Boga, nie ludzi, ale w oczach Boga, chociaż chcę ci powiedzieć, że ludzie też to zauważą, bo ludzie ciebie i mnie obserwują. I ludzie więcej wiedzą o tobie, jak ty sam. Bo to, czego nie wiedzą, to dopowiedzą. W takich czasach żyjemy. Chcę ci powiedzieć, że nie jest istotne, jak ludzie cię będą widzieć. Jest to istotne, ale nie najbardziej. Ale najistotniejsze jest to, że Bóg zobaczy twoją świątynię wypełnioną modlitwą. A więc to będzie zgodne z tym, do czego On dąży i jaki był Jego cel. W innym miejscu jest napisane, że żarliwość o świątynię była tak wielka. Wiesz, jak bardzo Jezus Chrystus jest żarliwy dzisiaj o twoje i o moje życie? Jemu nie zależy na niczym tak bardzo, jak na twoim i na moim życiu. Dlaczego? Bo tak bardzo ciebie i mnie ukochał. Z tym, jakim byłeś, z twoimi grzechami, z twoimi problemami, z twoimi kłopotami, On cię ukochał. Za pewne rzeczy umarł na Golgocie, a pewne rzeczy chce dzisiaj, raz na zawsze, rozwiązać, zabrać od ciebie, uzdrowić cię, przywrócić ci wzrok, przywrócić ci chwałę, która jest należna i która powinna płynąć z tej świątyni, bez względu na to, w którym miejscu swojego życia jesteś. Czy to są kłopoty, czy to są wzloty.
Amen.